Dobra, witam Was serdecznie. Tak jak powiedzieliśmy sobie tydzień temu, czytamy dzisiaj w pierwszym rozdziale listu do Kolosan wersety od 9 do 14. Tak? Mam nadzieję, że jesteście wierni w czytaniu swojego listu do Kolosan i od czasu do czasu czytacie kawałek, ten, który studiujemy. Od czasu do czasu też przeczytajcie cały list, aby mieć to jakoś tak w kontekście. Dzisiaj wersety, tak jak powiedziałem, od 9 do 14. Czytamy tam tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Nad tym fragmentem dzisiaj się pochylimy i zaczniemy tak. 8 werset mówi, który też doniósł nam o miłości waszej. Kto? Epafras doniósł o czymś Pawłowi. Tak? Paweł nigdy nie widział Kolosan, ale Epafras był jednym z nich i on właśnie doniósł Pawłowi o tych wszystkich cudownych rzeczach, które dzieją się w Kolosach. O czym mianowicie? O potężnej mocy Ewangelii, która działa wśród Kolosan. To jest pierwsza rzecz. Pamiętacie, czytaliśmy w zeszłym tygodniu. O ich wierze, miłości i nadziei. O tym, jak Boża łaska przez Ewangelię wydaje owoc, tu będzie zaraz napisane, i rośnie. Pamiętacie, w 6 wersecie było raczej napisane, tak? Wydaje owoc i rośnie. A więc ogólnie rzecz biorąc, Epafras przyszedł do Pawła i do jego towarzyszy i powiedział, w Kolosach potężnie działa moc Bożej łaski przez głoszoną Ewangelię. Słuchajcie, łaska działa zawsze w ten sam sposób. Przez głoszoną Ewangelię. Nie? Tak się Bogu podobało. Łaska przychodzi do ludzi przez głoszoną Ewangelię. Co wtedy zrobił Paweł, kiedy to usłyszał? Paweł i jego towarzysze zaraz się zaczęli modlić, prawda? Wiecie, to troszeczkę, jak o tym myślałem, kiedy to przygotowywałem, to sobie pomyślałem, że to jest ciekawa sprawa, bo my z reguły zaczynamy się modlić, kiedy jest źle. Prawda? Czyli, oj, niedobrze, niedobrze, trzeba się modlić o tam jakiś zbór gdzieś tam, bo tam się niedobrze dzieje, prawda? Paweł mówi, o, Ewangelia działa potężnie pośród Kolosan. Trzeba się o nich modlić. Będziemy troszeczkę o tym jeszcze później mówić. 9 werset, czyli ten, który dzisiaj jest naszym pierwszym wersetem naszego rozważania, zaczyna się od ciekawego słowa dlatego, nie? Można by było dlaczego, nie? Dlatego zaczęliśmy się mówić, dlaczego? Dlatego, że usłyszeliśmy o tym, jak łaska Boża pośród was działa i dlatego zaczęliśmy się modlić o was, bo tylko Bóg, i tu słuchajcie, to jest taka wskazówka dla nas, bo tylko Bóg może objawić nam swoją wolę. Prawda? Modlimy się, abyście poznali Bożą wolę. Tylko Bóg może objawić swoją wolę. Nie można jej poznać w jakiś intelektualny sposób. Tylko Bóg objawia swoją wolę i co jest ważne, nie tylko to, jaka ona jest, ale Bóg również udziela nam swojej woli. To znaczy udziela nam swoich pragnień, udziela nam swojego chcenia. Kiedyś byłem człowiekiem, który pragnął grzechu. Dzisiaj Bóg zmienił moje serce i On udziela mi swoich pragnień. Dzisiaj moje pragnienia są inne, tak? W jaki sposób się one zmieniły? Bóg udzielił mi swojej woli. Prawda? Udzielił mi tego, co On chce. Udzielił mi tego, czego On sam pragnie. Ale Bóg nie udziela tylko chcenia. Tak? Nie tylko udziela woli, ale również mocy do wykonania tego, co jest Bożą wolą. Wszyscy pamiętamy, co jest napisane w liście do Filipian, 2 rozdział, 13 werset. Tak? A Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. A więc zobaczcie, objawienie woli Bożej to nie jest tylko słuchaj, Janusz, moja wola jest taka i taka. Koniec. Nie. Jest tak. Słuchaj, Janusz, moja wola jest taka i taka. I Bóg wkłada w nasze serce do wykonania tego, co nam objawił, że jest Jego wolą. ale nie tylko wkłada w nasze serce chcenie, pragnienie wykonania tego, co jest Jego wolą, to jeszcze nie koniec, udziela nam również mocy do tego, abyśmy mogli to wykonać. I to jest niesamowita rzecz. Słuchajcie, zawsze mi się tutaj przypomina ten nasz, mój, nie będę mówił za was, ulubiony Augustyn, Bóg udziela tego, co nam nakazuje. Tak? Kiedy mówi Leszek, bądź święty, to Leszek o własnych siłach nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego Bóg musi udzielić mu, po pierwsze, pragnienia świętości, prawda? To jest pierwsza rzecz. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie? Jest. Bóg udziela Leszkowi najpierw pragnienia świętości, a potem jeszcze mocy do tego, aby w ten sposób mógł żyć. Tym samym, słuchajcie, modlitwa nie jest skłanianiem Boga, aby uczynił coś, co ja bym chciał, tak jak często niestety się myśli, prawda? Ale modlitwa jest odkrywaniem Jego woli. Czyli nie przychodzę do Boga i nie mówię, niech się stanie to, co ja bym chciał, ale raczej bądź wola Twoja. Tak jak Jezus uczył nas tego w modlitwie pańskiej. Ja nawet słyszałem kiedyś jakieś świadectwo pewnego brata, który powiedział, że trzeba się modlić, a może Bóg zmieni swoją wolę. Otóż taka nadzieja jest płonna. Bóg nie zmienia swojej woli, bo On jest doskonałym Bogiem. I wszystkie Jego postanowienia są doskonałe, tym samym nie podlegają zmianie. Ale to, co w modlitwie możemy, czego w modlitwie możemy się uchwycić, to odkrywać to, co Bóg postanowił, przyjmować pragnienie do naszego serca tego, aby uczynić to, co Bóg postanowił i nabierać mocy do tego, aby to wykonać. To jest prawdziwa modlitwa. W jaki sposób dochodzimy do poznania woli Bożej? Zobaczcie, tutaj jest napisane, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Do poznania woli Bożej dochodzi się do, jak? W duchowej mądrości i zrozumieniu. Może jak patrzycie w tekst, to możecie powiedzieć, że zaraz nie jest tak. Widzicie, że nie ma jakiego tłumaczenia, to zaraz sprawdzimy. Dlatego, że w Grece jest napisane tak. We wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. A więc ten przymiotnik duchowy dotyczy zarówno mądrości, jak i zrozumienia. Tak? Jak Piotr przetłumaczył, Reniu, przeczytaj.
W rozeznaniu.
Ale gdzie to duchowe jest?
Tak samo jak tu Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu.
A widzisz, nie jest tak samo. Czyli Piotr przetłumaczył tak, jak jest w Grece, że słowo duchowy dotyczy zarówno mądrości i rozeznania, i zrozumienia, prawda? Tutaj u nas troszeczkę jest mylnie, ale to nie szkodzi. Chodzi tutaj o co innego. Chodzi o to, że dochodzimy do poznania woli Bożej w duchowej mądrości i zrozumieniu, czy rozeznaniu, jak Piotr tłumaczy, tak? Ale w duchowej. Dlaczego? Potrzebna tu jest duchowa mądrość, duchowe rozeznanie, duchowe zrozumienie. Dlaczego? Bo mocą naturalnego umysłu, uwaga, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób poznać woli Bożej, tak? Pamiętacie, co Paweł mówił w liście do Koryntian? Rzeczy duchowe dla człowieka zmysłowego są głupstwem. On po prostu na nie w ogóle nie zwraca uwagi, nie? A więc mocą naturalnego umysłu, intelektu, tego, co my możemy zrozumieć tu naszym rozumem, nie jesteśmy w stanie poznać woli Bożej. Musi to być, tak jak tu jest napisane w 9 wersecie, duchowa mądrość i duchowe zrozumienie. Naturalny umysł po prostu nie jest w stanie woli Bożej poznać. Uwaga, następna rzecz. Wolę Bożą poznajemy tylko przez Słowo Boże. Nie? Pamiętacie, w Starym Testamencie było to słowo prawa. Prawo objawiało wolę Bożą. Tak? Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w o wiele piękniejszej sytuacji. Otóż dzisiaj wolę Bożą poznajemy przez wcielone Boże Słowo, czyli przez osobę Jezusa Chrystusa. Tak? Kiedy chcemy widzieć, jaka jest wola Boża, możemy popatrzeć na Chrystusa. W Starym Przymierzu ludzie mieli dość ograniczone poznanie woli Bożej, bo oni mieli napisane, co jest wolą Bożą, tak? I sami musieli, jak gdyby, w praktykę to wkładać. A my dzisiaj, możemy patrząc na osobę Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć tak. On żył dokładnie według woli Bożej. Możemy poznawać wolę Bożą, patrząc na wcielone słowo, na osobę Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy ten 9 werset. Tam jest taki fragment, na który chciałbym bardzo zwrócić Waszą uwagę. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Bożej. Tak? Abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, czyli Bożej. I tutaj jest ciekawa rzecz. Nie wiem, dlaczego to zostało tak przetłumaczone. Renia znowu nam pomoże zobaczyć, bo ja Piotra nie sprawdzałem. Mianowicie w Grece jest inaczej. Abyście zostali wypełnieni wolą Bożą. Jak jest, Renia?
Po to, abyście postępowali w sposób godny Pana.
Nie, nie. 9 werset.
9?
Aha.
Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli, czyli wszelkiej duchowej mądrości.
Czyli właśnie, Piotr jak gdyby to tłumaczył, bo w Grecji jest, abyście byli napełnieni. Piotr tłumaczy, aby Bóg Was wypełnił, prawda? Zgadzacie, że jest różnica pomiędzy aby Bóg Cię, Krzysztof, wypełnił, albo abyś Ty, Krzysztof, doszedł. Nie? Bo kiedy mówimy, że ma Krzysztof dojść, tak? To to jest strona czynna, to znaczy, że Krzysztof ma coś do zrobienia, tak? On coś musi osiągnąć, do czegoś ma dojść. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie w tym miejscu o takiej, o stronie wiernej, tak? Czyli to jest coś, co Bóg robi z nim. Abyś był napełniony. Modlę się, i nawet Piotr bardzo fajnie to przedstawił, bo mówi, modlę się, aby Bóg cię napełnił. On dokładnie określa to. Aby Bóg napełnił cię. Bo ty sam do tego dojść niestety nie jesteś w stanie. Więc no, doszli, to też można by było powiedzieć, no jest dobrym tłumaczeniem, bo chodzi o to, abyście doszli. No wiadomo, że o własnych siłach tam nie dojdziemy. I to chciałbym tutaj podkreślić, wskazując na tą stronę wierną, tak? A więc dobrze. Idziemy dalej. 10 werset mówi tak. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Zobaczcie, ten 10 werset, po pierwsze, jest jak gdyby echem 6, bo 6 się kończy tak. Kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. A więc łaska Boża, pamiętacie, mówiliśmy o tym, nie wyjaśnialiśmy tego jeszcze, ale ona ma jak gdyby dwie cechy. Po pierwsze, wydaje owoc. Po drugie, rośnie, prawda? I zobaczcie, tu w 10 wersecie jest jak gdyby to wyjaśnione, na czym to polega. Na czym polega to, że Ewangelia przez łaskę Bożą wydaje owoc w życiu człowieka. Jaki to jest owoc? Wydając owoc, uwaga, w każdym dobrym uczynku. A więc zobaczcie, owocem prawdziwej wiary w Ewangelię zawsze będą, to już powtarzaliśmy, to już znowu wracamy do Jakuba, pamiętacie, prawda? Mówimy, zawsze będą dobre uczynki. Wiara bez uczynków, drugi rozdział listu Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. Kalwin mówi, sama wiara zbawia, ale nie wiara, która jest sama, nie? Czyli tu chodzi o pewien rodzaj wiary, wiarę uzupełnionej o, jakby Piotr powiedział, cnotę, nie? Czyli wiara, jakby z kolei jest napisane w liście do Galacjan, która jest czynna w miłości, prawda? Która działa. Która, to jest po pierwsze, jak gdyby mamy tutaj wyjaśnienie wydawania owocu. Tak? Po drugie, Ewangelia przez łaskę Bożą nie tylko wydaje owoc, ale jeszcze co? Rośnie. I tutaj jest wyjaśnione też w 10 wersecie, na czym to polega. Co, o jaki wzrost tutaj chodzi? Aby wzrastając w poznawaniu Boga. Prawda? A więc dwie nieodłączne cechy działania Ewangelii, działania łaski Bożej przez Ewangelię, działania Ewangelii przez łaskę Bożą, jakkolwiek byśmy, bo to są dwie nierozłączne rzeczy, prawda? Byśmy to ujęli. Dwie nierozłączne cechy takiego działania, potężnego działania Boga w życiu człowieka. Po pierwsze, wydawanie owocu w dobrych uczynkach. Amen. Jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział 10 werset mówi, abyście chodzili, tak? W uczynkach, dobrych uczynkach, do których przygotował was Bóg, nie? Do których zostaliście stworzeni, tam nawet jest napisane, nie? I teraz zobaczcie, jeżeli my w ten sposób to zobaczymy, nie? To musimy też widzieć praktycznie naszą wiarę. Że nasza wiara Jeżeli ma być prawdziwa, jeżeli jest prawdziwa, tak? Będzie wydawać owoc w dobrych uczynkach. I jeszcze czym? Będzie rosnąć w poznaniu Boga. Przykro to jest powiedzieć, ale wielu ludzi, jak się patrzy na nich, nie? To jak gdyby zatrzymali się w tym miejscu i stoją, nie? I nawet autor listu do Hebrajczyków mówi, ze względu na czas powinniście dawno być nauczycielami, tak? Powinniście już innych uczyć, a wy ciągle jeszcze mleka potrzebujecie. Tak jak 5 lat temu, jak 10 lat temu, jak 15 lat temu, ciągle gadacie to samo, nie? Nie ma wzrostu u was, a więc jeżeli nie ma wzrostu, to wy się w ogóle zastanówcie, w jaką Ewangelię wy uwierzyliście. Za ostro mówię? Myślę, że nie, nie? Jeżeli nie ma w twoim, tak samo można powiedzieć, jeżeli nie ma w twoim życiu dobrych uczynków, tak? Jeżeli twoje serce nie wyrywa się do tego, aby być, aby czynić dobrze bliźniemu, nie? To też się musi zastanowić. A zaraz, to jaka wiara we mnie w końcu mieszka? Czy to jest żywa wiara? Czy to jest ta ewangeliczna wiara? Czy moje życie podlega Bożej łasce? Czy to może jest po prostu religia? Nie? A zobaczcie, Paweł dziękuje za Kolosan, mówi, widzę, to nie, on oczywiście nie widzi, bo nie, ale Epafras mi doniósł, tak? Że Ewangelia działa przez łaskę Bożą w was naprawdę potężnie. Wydajecie owoc i rośniecie w poznawaniu Boga. Bardzo ważna rzecz, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz do przemyślenia dla każdego z nas, nie? Jaka wiara mieszka? Czy jest, moje życie poddane jest Bożej łasce? Ktoś może powiedzieć, dobrze, a jak mam to rozpoznać? Właśnie mamy tutaj ten sposób, tak? Przyjrzyj się swojemu sercu. Przyjrzyj się swojemu życiu. Prawdziwa łaska przez Ewangelię Bożą w życiu człowieka wydaje owoc w każdym dobrym uczynku i rośnie w poznawaniu Boga. Jakbyś popatrzył na... warto by było zobaczyć coś takiego, słuchaj. Popatrz na ostatni rok. Popatrz może na ostatnie 3 lata, nie? Wzrosłeś w poznawaniu Boga? Jak wyglądają dobre uczynki w twoim życiu? Nie? Jeszcze raz, nie mówimy o uczynkach zakonu, nie? Macie świadomość tego, prawda? Nie mówimy o tym, że dobrymi uczynkami my sobie bardziej się będziemy Bogu przypodobywać. Nie, nie. Jak łaska Boża działa w moim życiu, jak rodzi dobry owoc, dobrych uczynków. Jak łaska Boża działa w moim życiu i jak wzrastam w poznawaniu Boga. Wróćmy na chwilę do tego duchowej mądrości, duchowego zrozumienia. Ono zawsze będzie prowadzić, zobaczcie tutaj w 10 wersecie, będzie prowadzić do uświęcenia, do praktycznej zmiany życia, uwaga, do postępowania godnego Pana. Tak to jest napisane? Duchowej mądrości i zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana. Ku zupełnemu Jego upodobaniu. Oczywiście my nigdy nie będziemy, słuchajcie, żyć tu na ziemi tak. Nie wyznaję tej doktryny, że możemy być zupełnie w 100% święci na ziemi, tak? Nie umiem w to uwierzyć. Są tacy, którzy wierzą. Natomiast wiem, że zawsze będziemy żyć ku zupełnemu upodobaniu Pana, tak? To znaczy, że nasza droga będzie ku temu, tak? Że uświęcenie będzie z nas rosnąć, wzrastało, prawda? Że duchowa mądrość i zrozumienie, zobaczcie, jeżeli ktoś mówi, że jest mądry, że rozumie, tak? To jeżeli jest to duchowa mądrość i duchowe zrozumienie, to będzie to prowadzić do uświęcenia, do praktycznej zmiany życia. Zdecydowanie. Do postępowania godnego Pana. Bóg udziela nam poznania tej duchowej mądrości, tego duchowego zrozumienia, by nas prowadzić tak. Do głębszej wiary, zgadzacie się z tym? Powiem najpierw negatywnie. Bóg nie daje nam poznania po prostu, żebyśmy wiedzieli. Bóg nie daje, nie udziela swoim dzieciom poznania, żeby zaspokoić ich ciekawość. Bóg udziela poznania siebie i swojej woli, aby nasza wiara była głębsza, po pierwsze, tak? Aby nasza świętość wzrastała, nasze życie po prostu w świętości wzrastało i aby nasze poświęcenie w naszym życiu i w służbie było większe. Zgadza się? Poznanie Boga i poznanie woli Bożej jest nam dane po coś. To nie jest środek, to nie jest cel sam w sobie, prawda? Poznałem. O, wiem teraz, to ja już taki błęd mam 6 na 9. Wszystko wiem. Jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Nie. Prawdziwe poznanie, takie poznanie, o takim zresztą poznaniu Paweł mówi, prawda? Mówi, takie poznanie, co? Nadyma. Nie? On mówi, takie poznanie nadyma, ono będzie prowadziło do pychy. Będę patrzył, ja lepiej wiem niż mój brat, nie? Ale prawdziwe poznanie to nie jest cel sam w sobie, tylko to jest środek ku czemuś, ku czemu? Ku głębszej wierze, ku wzroście w świętości, ku większemu poświęceniu w życiu, w służbie i wszędzie. Prawda? To jest taka bardzo ważna rzecz. Oczywiście, aby żyć takim życiem, potrzebujemy zdolności i siły, których naturalnie w nas nie ma. Prawda? Kto potrafi o swoich własnych siłach żyć życiem świętym i to jeszcze na dodatek ku upodobaniu Panu? Nie? Kto potrafi postępować w sposób godny Pana, ku zupełnemu, uwaga, Jego upodobaniu? Nie? A więc zobaczcie, jeżeli takim życiem mamy żyć, a nie ma w nas naturalnych zdolności i sił do tego, to co znaczy? Potrzebujemy działania z zewnątrz, o którym jest napisane teraz w 11 wersecie. Utwierdzeni wszelką mocą według bogactwa, według potęgi chwały Jego. Tak? A więc zobaczcie, nie możemy, nie potrafimy żyć naturalnie w ten sposób. Potrzebujemy, aby to potęga Jego chwały, On sam, Bóg, utwierdził nas w tym. I dopiero wtedy możemy Mu z radością dziękować. Tak? Widzicie 12 werset, początek, nie? Abyśmy możemy wtedy z radością, tak utwierdzeni możemy z radością dziękować. I tutaj taka mała uwaga na marginesie dla wszystkich tych, którzy chcą żyć według zakonu. Pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Galacjan? Dla tych wszystkich, którzy chcą żyć według zakonu, Paweł nie tylko zwalczał ich, nie tylko się złościł na nich, ale poważnie ich przestrzegał. Jeżeli chcesz żyć według zakonu, to zakon, pamiętaj, objawi ci co prawda wolę Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. On ci to pokaże, on ci to wyraźnie przed oczy postawi, tak? Zakon mówi, zabijać jest dobrze według woli Bożej, tak? Mówi? Nie. Mówi, nie zabijaj, bo to nie jest wola Boża. Nie kradnij, nie cudzołóż. Ale zakon może pokazać ci, co jest wolą Bożą, ale nie da ci ani pragnienia, ani mocy do tego, abyś tak żył. Prawda? On ci pokaże, to rób, a tego nie rób. To jest dobre, a to jest złe. Ale nie dostaniesz od zakonu ani grama pragnienia, prawdziwego pragnienia, prawdziwego chcenia i ani grama prawdziwej mocy, aby wykonać to, co zakon mówi. Dlatego pamiętacie, jak Paweł był zły na tych, którzy przyszli z Wielki Galacjan? Nie? Mówi, oni każą wam się obrzezywać, oni wam każą przestrzegać zakonu mojżeszowego? Mówi, to niech oni sami się obrzeżą, nie? No, tak, tak jest. I teraz zobaczcie, tu jest bardzo istotna rzecz. Tylko duchowe poznanie Bożej woli, uwaga, duchowe poznanie woli, bo nie tak jak w zakonie, prawda? Przeczytasz, o to jest, tak Bóg mówi, a tak nie mówi, nie? Tylko duchowa mądrość, duchowe zrozumienie woli Bożej poprowadzi nas do tych cudownych rzeczy. Po pierwsze, do jakich? Do owocu, czyli dobrych uczynków. Amen. Chcielibyście, żeby wasze życie było wypełnione dobrymi uczynkami? Każdy by chciał. Tak? Każdy, kto ma w swoim sercu Ducha Świętego, pragnie tego. Nie? Mówi, ale nie jest to możliwe absolutnie mocą naturalnego człowieka. Po drugie, uwaga, znowu trzymacie to pragnienie w sercach. Tylko duchowa mądrość i poznanie prowadzi do wzrostu w poznawaniu Boga. Tak? Inaczej to się nie uda. Tylko duchowa mądrość i poznanie prowadzi do utwierdzenia wytrwałości. Jesteśmy już w 11 wersecie. I tylko duchowa mądrość prowadzi do, uwaga, radosnego dziękczynienia. 12 werset. A więc tak, zobaczcie. Przeczytajmy teraz 11 werset. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Tu jest koniec 11 wersetu. Są różne tutaj odczytania. Ja myślę, że z radością jest do dziękowania. Nie? Tak, jak Piotr przetłumaczył?
Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości, cierpliwości we wszystkim z radością.
Dziękując?
Czy... To już 12 się
zaczyna. Aha, okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Czy, dobrze, w każdym razie jesteśmy do tego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Na tym się troszeczkę zatrzymajmy. Zobacz, utwierdzeni, znowu słowo, w stronie biernej. Czyli nie może być tak, że ręka się sama utwierdzi. Tak?
A utwierdzi, a wspomagany to jest to samo? Nie.
No, chyba troszeczkę nie. Tu czuć wiotrę, nie? Zobaczcie. Ale o co chodzi, nie? Chodzi tutaj o to, że słowo utwierdzony jest w stronie biernej. To znaczy, że tak. Bóg nie mówi do Reni, Renia, utwierdzaj się, a ja we wtorek zobaczę, jak ci idzie. Nie? Albo w środę. Ja ci zobaczę, jak ci idzie. Nie? Nie, utwierdzany, czyli jest to strona bierna, czyli my utwierdzani mamy być przez kogoś. Przez kogo mianowicie? Według potęgi Jego chwały. Tak? Czyli to Bóg sam nas utwierdza. Mianowicie w czym? Ku czemu tu? Czy w czym? Tak? W wytrwałości i cierpliwości. I tu jest pewien problem, słuchajcie, bo to są dwa greckie słowa, hypomene i makrotymia, które są tak blisko znaczeniowo, jak właśnie wytrwałość i cierpliwość u nas, nie? I teraz to można nawet w tłumaczeniach w Biblii zauważyć, bo niektórzy mówią cierpliwości i wytrwałości, a niektórzy mówią wytrwałości i cierpliwości. Także po prostu nawet w tych tłumaczeniach widać, że te słowa są tak blisko siebie, ale w języku greckim one nie były jednoznaczne. Mianowicie hypomene, czyli wytrwałość, odnosiła się do wytrwałości wobec niesprzyjających okoliczności. Czyli jakieś niesprzyjające okoliczności były. Coś było takiego, co po prostu złe rzeczy się działy, a ja byłem wobec tych rzeczy, wobec tych okoliczności wytrwały. Tak? To było hypomene. Mianowicie, a drugie słowo, bardzo piękne słowo, makrotymia, które oznacza też wytrwałość, ale w stosunku do ludzi. Rozumiecie? Czyli z jednej strony wytrwałość w stosunku do niesprzyjających okoliczności, sytuacji, a z drugiej strony wytrwałość wobec ludzi, którzy cierpliwości ode mnie przez swoje postępowanie wymagają. I Wright, który jest autorem jednego z najlepszych komentarzy do listu do Kolosan, bardzo fajnie definiuje makrotymia, czyli tą cierpliwość wobec ludzi. Mówi, jest to cecha umysłu i serca, która umożliwia mi taką postawę wobec ludzi, że ich złośliwość i wrogość nie doprowadzą mnie do rozgoryczenia. Ich opór nie doprowadzi mnie do rozpaczy. Ich głupota nie doprowadzi mnie do irytacji. A ich brak miłości nie zachwieje miłością, która jest w moim sercu. Rozumiecie? A więc zobaczcie, na czym polega makrotymia, ta cierpliwość, tak? Bo może nad hypomenę się nie musimy tak bardzo mocno zatrzymywać ze względu na to, że no, po prostu jest to wytrwałość wobec niesprzyjających okoliczności, która zawsze tym łatwiej nam przychodzi, im bardziej pamiętamy, że we wszystkim, również w niesprzyjających okolicznościach, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują, prawda? Natomiast makrotymia jest bardzo ciekawym słowem tutaj i bardzo ciekawą cierpliwością wobec ludzi. Bo nic tak człowieka, ludzkiego serca, musicie przyznać, nie obciąża, tak? Okoliczności nie są takie straszne dla serca człowieka. Ale ludzie, tak? Ludzie, którzy zachowują się źle wobec nas, którzy po prostu występują przeciwko nam, czy tak jak tutaj Raj pisze, złośliwość i wrogość, opór, głupota, brak miłości. I kiedy się z tym spotykamy, potrafi to obciążyć nasze serce. Zgadza się? A im bliższy się jest nam ten człowiek z kolei, tym bardziej, im mocniej i ciężej nasze serce tego doświadcza. Prawda czy nie? A więc zobaczcie, ta makrotymia, to jest ciekawe, skąd ona się bierze? W niej zarówno jak w tej hypomene, w tej wytrwałości wobec okoliczności, jak i w makrotymia, w tej cierpliwości wobec ludzi, możemy być utwierdzeni tylko w jeden sposób. Nie mocą naszych naturalnych predyspozycji i zdolności, tak? Ale jak tu jest napisane? Według potęgi Bożej chwały. A więc jak byśmy mogli praktycznie to podejść do tego? Chcesz wytrwać wobec okoliczności? Chcesz, aby serce twoje zostało zachowane od rozbicia wobec różnych ludzi, którzy na twoje serce nastają? Przestań patrzeć na okoliczności. Przestań patrzeć na tych ludzi. Co? utwierdza cię. Zwróć się ku niemu, tak? Bo tylko On utwierdza cię według potęgi swojej chwały w wytrwałości wobec okoliczności i w cierpliwości wobec ludzi. Innymi słowy, przestań z tym walczyć. Przestań się z tym zmagać. Ta bitwa należy do Pana. Tak? Pamiętacie tą historię ze Starego Testamentu? Mówi, wyjdźcie tam i oglądajcie, Pan będzie walczył. Ta bitwa należy do Pana. Ok, 12 werset przeczytajmy. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętej, w światłości. Tak? Aha, przepraszam, przeczytam jeszcze raz. 12 werset czytam. Z radością dziękując Ojcu, tak? Który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Uwaga, do dziedzictwa świętych nie wchodzi się od tam, bo ktoś się zdecydował i a, wejdę sobie do dziedzictwa świętych, nie? Tam musi być fajnie, w tym niebie. Po prostu sobie wejdę do dziedzictwa świętych. Nie, do dziedzictwa świętych nie wchodzi się, bo po prostu ktoś się zdecydował. Aby wejść do dziedzictwa świętych, uwaga, trzeba być do tego najpierw uzdolnionym. Tak to jest napisane? Który nas wyrwał z mocy ciemności, który przeniósł nas. Tak? Przepraszam, nie ten werset czytam, nie? Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił, tak? Uzdolnił was do uczestniczenia w dziedzictwie świętych, w światłości. Zgadza się? A więc nie można sobie tak z ulicy, nie? Co inaczej?
Przysposobił.
Okej, to jest dobre słowo, przysposobił, nie? Nie można sobie po prostu tak z ulicy wejść do dziedzictwa świętych. Trzeba być do tego uzdolnionym albo, jak Piotr tłumaczy, przysposobionym, tak? Kto to robi? Dziękując Ojcu, który On to zrobił, tak?
Chyba przysposobił jest odpowiedniejszym słowem, dlatego że przysposabiamy, powiedzmy, jakieś dzieci, nie?
Tak, może być, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak, tylko że akurat uzdolnił mnie, to też, jeżeli chodzi o Boga, to też jest bardzo dobre, nie? Bo dlatego, że zdolności daje On, nie? On daje możliwości, nie? Ja bardzo lubię to słowo uzdolnił, aczkolwiek słowo przysposobił jest też świetne, nie?
Rozbite na dwa, zdolnymi uczyni.
Uzdolnymi uczyni,
to jest
prawda? Jeszcze bardziej wyraźne wtedy, nie? W każdym razie, zobaczcie, moja główna myśl, którą chcę tutaj przekazać, to jest to, że do dziedzictwa świętych nie wchodzi się po prostu albo przypadkiem, tak? Albo po prostu, że ktoś sobie się zdecydował, nie? Tak jak my dzisiaj bardzo często słyszymy, że to ludzie wybierają Boga, czy albo Go odrzucają. Nie. Nie? To nie jest tak. Bóg, żebyś wszedł do dziedzictwa świętych, to Bóg najpierw cię musi do tego przysposobić. Bo tak jak stoisz, się po prostu tam nie nadajesz. I tyle, nie? Pamiętacie tą przypowieść, którą Jezus opowiada, że było wesele i wlazł jeden taki, a gospodarz do niego podchodzi i mówi, a co ty tutaj robisz? Bez szaty weselnej na weselu? Nie? I co? Wyrzućcie go na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zgadza się? Był nieprzysposobiony. Był nieuczyniony zdolnym do uczestniczenia w tym weselu, czy w tej radości świętych. Nie? Jak tutaj jest napisane, w dziedzictwie świętych, prawda? A więc zobaczcie, nie można sobie wejść tak, trzeba być najpierw uzdolnionym, przysposobionym do tego. I dlatego dziękujemy Ojcu, tak? Bo to On właśnie tego dokonał. Znacie ten werset? Nikt nie może przyjść do mnie, mówi Jezus, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Zgadza się? Ludzie myślą, że oni sobie decydują o tym, że aha, jak mi się zachce, to ja przyjdę do Jezusa. Nie. Jeżeli cię Ojciec nie pociągnie, idąc za naszym tekstem z Kolosan, jeżeli cię Ojciec nie uczyni zdolnym, idąc za tym, jak Piotr to przetłumaczył, jeżeli Ojciec cię nie przysposobi, to po prostu nie przyjdziesz, tak? Nie ma takiej możliwości. Nie masz udziału w dziedzictwie świętych. Do Królestwa Syna nie przyjdzie nikt, kogo Ojciec nie pociągnie, prawda? To jest pierwsza rzecz. Jak to ująć, żeby to było jasne? Ojciec, który nie tylko ku Chrystusowi pociąga, ale uzdalnia nas we wszystko, co jest potrzebne, aby brać udział w tym dziedzictwie. Prawda? W Chrystusie mamy to uzdolnienie. W jaki sposób to wygląda? Czy można żyć w dziedzictwie świętych bez świętości? Nie można. Chrystus tej świętości nam tą świętość na nas na krzyżu zdobył. Czy można żyć w Dziedzictwie Świętym bez sprawiedliwości, bez usprawiedliwienia? Nie można. Chrystus to usprawiedliwienie dla nas na krzyżu Golgoty zdobył. I tak dalej, nie? Czy można żyć w Dziedzictwie Świętym bez odkupienia? Nie. Chrystus to odkupienie dla nas na krzyżu Golgoty zdobył. I tak dalej, mogliśmy wymienić te wszystkie rzeczy, które uzdalniają nas, którymi Ojciec uzdalnia nas w Chrystusie Jezusie do tego, abyśmy mogli mieć udział w Dziedzictwie Świętym. Tam nie można sobie po prostu wejść. Trzeba być do tego uzdolnionym. Do tego oczywiście, trzeba to sobie powiedzieć wprost, potrzebujemy czego? Nowego narodzenia. Pan Jezus do Nikodema powiedział: Nikodemie, nie możesz wejść do Królestwa, jeżeli się na nowo nie narodzisz, tak? Jeżeli się nie narodzisz z wody, czyli w sposób naturalny, i z ducha. Bo co Jezus mówi do niego jeszcze? Co się narodziło z ciała? Ciałem jest, a ciało i krew Królestwa Bożego nie są w stanie odziedziczyć. A więc jeżeli nie narodzisz się na nowo, czyli nie narodzisz się z ducha, to wyjść tam nie możesz. I dzisiaj ludzie sobie myślą tak: aha, jeżeli trzeba się narodzić z ducha, żeby wejść do Dziedzictwa Świętych, to w takim razie ja się narodzę z ducha. To się stać nie może, bo narodzenie z ducha, jak mówi Biblia, przychodzi z góry. To tylko Bóg może tego w nas dokonać. I dlatego zobaczcie, jak się zaczyna 12 werset. Mówi: i dlatego z radością dziękujemy komu? Ojcu. Bo gdybyśmy sami mogli to zrobić, to czy mielibyśmy dziękować? Nie? Jeżeli ja sam to zrobiłem, to raczej niech Bóg mi podziękuje, że zgłosiłem się do Jego Dziedzictwa Świętych i zasiliłem szeregi w niebie. Nie? Nie, to Bóg czyni te rzeczy i dlatego tu jest napisane: z radością dziękujemy Ojcu. On uczynił nas zdolnymi. On nas przysposobił do tego, abyśmy mogli mieć udział w Dziedzictwie Świętych. 13 werset. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Bardzo piękny. Ja ten werset na nowo odkryłem, słuchajcie, teraz, czytając to. Bóg, tak jak kiedyś Izraela, czyli uwaga kogo? Wybrany lud Starego Przymierza, zgadza się? Izraela. Wyprowadził nas z ciemności Egiptu ku światłości ziemi obiecanej. Zgadza się? Z niewoli Egiptu do wolności dzieci Bożych. Uwaga, wybrany lud Starego Przymierza miał swój eksodus, tak? Skąd ten eksodus był? Z Egiptu. Dokąd? Do Kanaanu. I nowy lud, uwaga jeszcze raz, wybrany nowy lud Nowego Przymierza, tak? Też ma swój eksodus. Skąd? Z mocy ciemności. Dokąd? Do Królestwa umiłowanego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Szatan, tak jak Faraon, zmuszał nas kiedyś do czynienia swojej woli. 2 Tymoteusza 2,26, pamiętacie, co tam jest napisane? Nie? Że Bóg wyrwie ich, nie? Z mocy ciemności i z sileł szatana, który zmusza ich do czynienia swojej woli. Ludzie myślą, że są wolni, a tymczasem diabeł całe życie ich zmusza do czynienia swojej woli. I tak jak Faraon zmuszał do czynienia jego woli wybranych Starego Przymierza, tak? Tak szatan zmuszał do czynienia swojej woli wybranych Nowego Przymierza. Ale Bóg postanowił z tym skończyć i jego syn na krzyżu Golgoty rozprawił się z ciemnością, z niewolą, wyrwał nas z tej ciemności przez dzieło Chrystusa na krzyżu i przeniósł nas do Królestwa swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Tak? Z ciemności do światłości. Z niewoli do wolności dzieci Bożych. Teraz poznajemy i uczymy się pełnić wolę Bożą. Bóg daje nam w tym i chcenie, i wykonanie. Mądrość Boża dla Bożych wybranych, dla Jego ludu. Przez swój bunt przeciwko Bogu człowiek popadł w ciemność, tak? Popadł w niewolę, ale w Chrystusie Bóg zwyciężył moc ciemności, zwyciężył niewolę grzechu i ustanowił Królestwo swojego Syna. 14 werset mówi, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. Jezus, oddawszy swoje życie na krzyżu Golgoty, usunął wszelkie przeszkody pomiędzy grzesznym, pogrążonym w ciemności człowiekiem, a swoim królestwem. Prawda? Usunął wszelką przeszkodę. Także rozprawił się z naszą niewolą, rozprawił się z naszą ciemnością. Sam przyszedł jako światłość w tą ciemność, tak? Światłość, która przewyższa ciemność. Pamiętacie, jak jest napisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Przyszedł, on był światłością, tak? A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. To światłość zwyciężyła ciemność, a nie odwrotnie. Ciemność światłości nie przemogła. I w ten sposób Jezus Chrystus dokonał wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia. W Nim mamy odkupienie, mówi tutaj 14 werset. I uwaga, to jest ważne. Mamy odkupienie wszystkich naszych grzechów. Przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tak wygląda Boża łaska. W Nim mamy odkupienie, w Nim mamy odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Przyjmujemy to przez wiarę, której sam Bóg nam udziela. Amen.